Nasz gość dnia.
Naszym dzisiejszym gościem dnia jest dr Agnieszka Muzyk z Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie panią redaktor oraz radiosłuchacze Radia Nadzieja.
Przypomnijmy, że w kościele w Polsce trwa tydzień modlitw o trzeźwość narodu. Uzależnienie zaczyna się w chwili pierwszego kieliszka, czy może w chwili, kiedy ten kieliszek przynosi pierwszą ulgę?
No, to byłoby zbyt daleko idące uproszczenie, dlatego że nie każdy pierwszy kieliszek, który przyniesie ulgę, doprowadzi do uzależnienia. I chciałabym to bardzo mocno podkreślić, że oczywiście w poście i konferencja Episkopatu Polski i generalnie wszyscy ludzie, którzy dobrze życzą sobie, swoim rodzinom i naszej ojczyźnie, no jakby zabiegają o to, by w Wielkim Poście był to okres abstynencji. Natomiast generalnie nawołujemy, zachęcamy wiele środowisk w Polsce, nie tylko tych związanych z Kościołem, jak wiemy, do tego, by nie pić ryzykownie, by nie pić szkodliwie, bo jeżeli już ktoś pije, to by robić to rzeczywiście w sposób bardzo rzadki, w bardzo małych ilościach. Więc to, że pierwszy kieliszek, to byłoby zbyt daleko idące uproszczenie. Ale jest też pytanie, w jakim wieku ten kieliszek jest spożywany. Dlatego, że w Polsce mamy bardzo niebezpieczną tendencję związaną z obniżeniem wieku inicjacji alkoholowej. I o ile jeszcze w czasach mojej młodości zdarzało się to bardzo rzadko, by 15-latkowie byli osobami spożywającymi alkohol, to o tyle w badaniach, bo wszystko, o czym będę mówiła, chciałabym podkreślić, to bazuje nie na mitach, tylko na badaniach. Na badaniach naprawdę i polskich, i zagranicznych ośrodków, łącznie ze Światową Organizacją Zdrowia. I w Polsce ta inicjacja alkoholowa do wieku 15 lat mają już za sobą od 67 do 70% młodych osób. Więc jeżeli ten pierwszy kieliszek jest nawet poniżej 15 roku życia, to badania wskazują, że z całą pewnością proces uzależnienia może być procesem szybszym. On może rzeczywiście nastąpić w sposób zdecydowanie bardziej taki, można by powiedzieć, gwałtowny, bo kolejne badania mówią o tym, że im wcześniejsza inicjacja alkoholowa, tym większe prawdopodobieństwo wejścia w to uzależnienie. I to jest jakby rzecz niezwykle niebezpieczna. Poza tym wiemy, że jeżeli młody wiek, to jeszcze jest mózg, który dopiero się kształtuje. Według badań różnie podają to neurolodzy, ale jednak do 25 roku, mówi się, życia, mózg nadal ulega jakby ukształtowaniu, więc tutaj u zarania tego takiego intensywnego rozwoju nagle bardzo wiele komórek mózgu jest niszczonych bezpowrotnie.
Słuchając tego, pomyślałam jeszcze w takim kontekście, że taki 15-latek czy 15-latka to także potencjalny ojciec i matka, a te wzorce są przekazywane. Doskonale wiemy, że to, co dzieje się w domu, później przekłada się na nasze życie dorosłe, osobiste.
Pozwolę sobie też jakby zacytować badania. Jednak w świetle badań mówi się, że co czwarte dziecko z domu, w którym jest przynajmniej jeden rodzic nadużywa alkoholu, ma jakby większe predyspozycje do tego, by to uzależnienie wejść w życiu dorosłym. Dlatego rodzina jest rzeczą, jest jakby instytucją niezwykle ważną w wielu aspektach, ale również w tej, która dotyczy przenoszenia pewnych wzorów zachowania w wielu sferach życia, również tej związanej z naszym stosunkiem do używek szeroko pojętych.
Pani doktor, czy w Polsce nadal dominuje model picia do upadłego, czy to zmienia się w takie picie codzienne, ale funkcjonalne?
W Polsce tak naprawdę sytuacja jest taka, bym powiedziała, nie da się tego jednym zdaniem rozstrzygnąć. Mamy w świetle badań, mówi się, około 700 tysięcy osób uzależnionych. Rzeczywiście takich osób, które są ciężko uzależnione. I my wiemy już o tym, że to są osoby, które albo będą się leczyły i wejdą na drogę abstynencji, nie trzeźwości, abstynencji, czyli całkowitego porzucenia alkoholu, albo po prostu w sposób nieunikniony czeka ich absolutna degradacja i zdrowotna, no i bardzo często społeczna i rodzinna. Druga grupa to są ci, którzy piją ryzykownie i szkodliwie, czyli po prostu się upijają. I to jest ta grupa, o której myślę, że pani redaktor mówi. To jest tak zwany ten piątek, piąteczek, piątunia, prawda? To jest te zapijanie weekendowe. To jest upijanie się regularne. I to dotyczy ponad 2 milionów osób już w Polsce. Proszę państwa, no nie bez powodu miliony małpek chociażby, o czym mówią wszystkie badania, są codziennie w Polsce sprzedawane. podawane, ale to nie są tylko małpki tak zwane, to są również, to jest również piwo i inne alkohole. To jest ponad 2 miliony osób, które się regularnie upijają. W literaturze naukowej dotyczącej tej dziedziny mówi się, że piją ryzykownie i szkodliwie. To znaczy, że są na drodze prostej do uzależnień. Proszę zwrócić uwagę, że wśród tych osób są te osoby, o których pani mówi, że to są rodziny przecież bardzo często, to są ojcowie, to są matki.
I ojciec zamiast kupić bułki rano w sklepie idzie, całej rodzinie, kupuje małpkę.
Sama to widziałam,
ja
małpki,
też to widziałam.
Małpki i jeszcze z piwem. I nawet zapytałam kiedyś, po co taka mieszanka, bo wtedy bardziej to jeszcze jakby działa.
Pomieszanie alkoholu.
Tak, dokładnie. Co kiedyś było nie do pomyślenia w ogóle, żeby alkoholem mieszać, prawda? To jakby było nieprzyjęte. I powiem tak, to jest ponad 2 miliony osób, ale są tam dzieci, bo to są często rodziny, które widzą, że rodzice po prostu balują. Trzeba jasno to powiedzieć, czyli kształtujemy nowe wzorce, ale często są to osoby, które wśród tych uzależnionych, o których mówiłam, przecież mają też rodziny i mamy kolejne tysiące, bo nie powiedzieć miliony osób, które są osobami współuzależnionymi, które są partnerami tych osób, czy żoną, czy mężem, czy dzieckiem, które wychowuje się w rodzinie alkoholowej. I nie bez powodu. Bardzo poważnym problemem są tak zwane dorosłe dzieci alkoholików, bo to nie jest kwestia tego, czy one będą piły, bo one mają większe prawdopodobieństwo picia w przyszłości, nadużywania alkoholu, ale są jeszcze konsekwencje psychiczne, społecznego funkcjonowania, które jest bardzo utrudnione, jeśli się wychowuje dziecko w takiej rodzinie. I na pewno psycholog bardzo wiele by na ten temat powiedział. To, co jest jeszcze chyba najdramatyczniejsze, ja przynajmniej tak to odbieram, to są dzieci, które zostały poczęte po prostu przez pijanych rodziców. Są to dzieci potem z tak zwanym zespołem FAS albo FASD, czyli dzieci poalkoholowe. Proszę państwa, czy o tym trzeba mówić, trzeba grzmieć, dlatego że są to dzieci, które mają po prostu wyrok zapisany w genach. Rodzą się dzieci chore z różnych powodów. My bardzo staramy się wspierać wielokrotnie w naszym otoczeniu, współczujemy. Natomiast tutaj rodzice tak naprawdę wydają wyrok na dziecko. Proszę państwa, ta jednostka chorobowa pojawiła się w momencie, w którym w szkołach pojawiły się dzieci, które nie były, trudne były do zdiagnozowania w tym katalogu dysfunkcji, które mamy do czynienia, współczesna psychologia. I okazało się, że są to dzieci, które po prostu dostały wyrok od swoich rodziców.
To są skrajne przypadki, czy nie?
Znaczy na tym polega problem, dlatego że nie wiadomo, jaka liczba, ilość alkoholu jest w stanie zmienić tą sytuację. Najmniejsza dawka alkoholu spożywana przez kobietę w ciąży, ale również przez ojca, który bierze udział w akcie poczęcia, który nadużywa alkoholu, może przyczynić się do tego, że dziecko urodzi się chore. Nie ma bezpiecznej dawki, powie to pani każdy psychiatra, każdy psycholog, każdy fachowiec w tej dziedzinie, profesor medycyny, nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, ale również przed ciążą, jeżeli planujemy dziecko, bo o tym też warto mówić, a wiadomo, że do tego udział bierze mężczyzna i kobieta, dlatego tak ważne jest dbanie o to, by po obu stronach była po prostu zachowana abstynencja, jeżeli dziecko jest dzieckiem planowanym. Ja powtórzę raz jeszcze, to jest wyrok rodziców na dziecko. To są dzieci, które mają bardzo często zniekształcone twarze, to są dzieci przede wszystkim, które mają problemy natury intelektualnej, które bardzo trudno w jakiejkolwiek dysfunkcji opisanej umiejscowić. To jest cała dziedzina wiedzy na ten temat, to są dzieci, które mają potworne problemy z funkcjonowaniu społecznym. I to są dzieci, których nigdy nie będziemy w stanie wyleczyć.
Pani doktor, bo my kiedy mówimy o uzależnieniach, to bardzo często myślimy rodzina patologiczna, ale bardzo często zdarza się, że to są rodziny, gdzie picie jest eleganckie.
No więc powiem tak, że w ogóle ten model tej rodziny patologicznej, która była tak stereotypowo gdzieś podawana, już od iluś lat co najmniej, gdzieś tam
ta granica się przesuwa.
Wręcz się przesunęła i to jest bardzo słuszna uwaga, pani redaktor. Mówi się wręcz i są badania bardzo dobre w tym zakresie z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Jeden z panów doktorów robił takie badania, które dotyczą tego, że im bardziej bogate społeczeństwo, tym więcej osób pijących w grupie osób tak zwanych wysoko funkcjonujących, czyli osób, które są wykształcone, mają dosyć wysokie dochody, realizują się zawodowo, rodzinnie i mają uznane zawody takie prestiżowe społecznie. I to jest ogromne zagrożenie, bo to są de facto elity tego państwa.
Właśnie i tutaj pojawia się kolejne pytanie. Jak bardzo środowisko pracy wpływa na rozwój uzależnienia? Bo są takie właśnie branże, gdzie alkohol jest tym nieodłącznym elementem kultury. Są spotkania biznesowe, są rozmowy, są negocjacje. Łatwiej rozmawiać przy whisky.
Znaczy powiem tak, że na pewno w zakładach pracy, no, w administracji publicznej, w szkołach, na uczelniach to alkohol jest zakazany w tych przestrzeniach zawodowych.
Natomiast, dlatego tutaj podkreśliłam, są takie branże.
Ale są takie branże, gdzie jest wysoki poziom też stresowości. Wtedy wchodzą w grę też inne używki, my o tym doskonale wiemy, ale rzeczywiście jest gdzieś to włączone w kulturę funkcjonowania zawodowego i jest to niezwykle niebezpieczne. Bardzo trudno się z tego wyrwać. Natomiast ja zawsze mówię, bo no przecież każda z nas funkcjonuje w różnych grupach. Ja sądzę, że no, trzeba ćwiczyć asertywność i rzeczywiście są branże, ale to nie znaczy, że ktoś tam na siłę wlewa alkohol.
Po prostu, nikt nikomu za kołnierz nie wylewa. To jest takie przysłowie, ale po prostu, bardzo popularne.
I bardzo trafne, więc trzeba jakby zastanowić się, czego w życiu chcę, czego w życiu nie chcę, kim chcę być, a kim być nie chcę. To dotyczy też polityków przecież. To prawda, również...
Nie tylko mężczyzn, ale też kobiet. Ale i to jest kolejny wątek.
Zdecydowanie tak. I to kobiet, znowuż, bardzo wysoko funkcjonujących. Jest to z całą pewnością element jakby też takiego szybkiego odreagowania. Mózg się szybko uczy. I oczywiście trudniej jest iść na szybki spacer, czy na siłownię, czy poćwiczyć godzinę, żeby na przykład odreagować sytuacje stresowe, które spotykają wszystkich, jeżeli intensywnie prowadzą życie zawodowe. A nawet
to jest ten współczesny świat? Tempo? Sukcesy? Presja?
To jest pragnienie szybkiej nagrody. Dlatego, że życie generalnie wymaga wysiłku. I jeżeli mamy nawet stres, no to my go świetnie odreagujemy aktywnością fizyczną. Ale o wiele szybciej zrobimy to, pijąc lampkę wina czy jakiejś innej substancji alkoholowej. I oczywiście lepiej szybko. Czyli szybka nagroda, szybkie zapewnienie efektu. To jest ta fast foodowa kultura, która tak naprawdę daje szybki efekt, ale niesie zgubne skutki.
Pani doktor, reklamy alkoholu to jest kolejny wątek, często pokazywane z humorem, z elementem relaksu, na przykład na wakacjach. To utwierdza nas w takim społecznym przekonaniu, że alkohol to nie jest nic złego?
To znaczy, ja może zacznę od tego, że gdyby reklama nie opłaciła się zleceniodawcom, to ani przemysł browarniczy, ani przemysł alkoholowy, spirytusowy w Polsce nie płaciłby potężnych milionów złotych po to, żeby te reklamy produkować i by lobbować w sposób często bardzo bezkompromisowy za tym, by dopuszczać te reklamy we wszelkich możliwych mediach. Więc z całą pewnością jest ogromna skuteczność. By ta skuteczność była, to wiadomo, że każda reklama, również te reklamy związane z alkoholem, w jakiejkolwiek postaci, muszą wzbudzać emocje. A wiadomo, że najfajniejsze emocje to te emocje przyjemne. Czyli to jest relaks, to są piękni młodzi ludzie, to są piękne jakby okoliczności przyrody, prawda? To jest to wszystko, co kojarzy nam się w sposób taki, który przynosi nam ukojenie, przynosi nam odpoczynek, którego jesteśmy pewnie wszyscy złaknieni. Więc wiadomo, że czasami są to jakieś przywołania do naszej pamięci zbiorowej, przecież jakieś postaci historyczne, nie będę tutaj już opowiadała reklam, które mnie osobiście mocno bulwersują, bo czasami są to naprawdę jakieś odniesienia do naszych nawet kodów kulturowych, narodowych, prawda? Po to, by jakiś tam produkt alkoholowy reklamować, to jakaś zbiorowa pamięć i nagle pojawia się bardzo pozytywnie przez nas odbierana, utrwalona gdzieś wewnętrznie i nagle pojawia się ta substancja, która nam pomoże jeszcze utrwalić te nasze dobre emocje albo je wywoła.
Też estetyka pokazywania alkoholu, bardzo często dobre szkło, eleganckie kieliszki, kobiety w spa, gdzieś jakiś wellness, to wszystko utwierdza nas i można by powiedzieć, że uspokaja?
To znaczy w pierwszym etapie pewnie tak. Dlatego, że my lubimy to wszystko to, co jest dobre, co jest ładne, co jest piękne. Nikt mi nie powie, chyba że lubi brzydkie otoczenie.
Absolutnie.
Prawda? No, uwielbiamy eleganckie rzeczy. Staramy się dbać o to otoczenie też jako kobiety, prawda?
I alkohol jest właśnie w taki elegancki sposób pokazywany.
I dlatego,
często.
I potem przemycany, można by powiedzieć, bo my, jak oglądamy nawet te reklamy, czy korzystamy z takich miejsc, to oczywiście dla jednych to będzie no, dobre zabiegi, jakieś, prawda, relaksacyjne, dla innych będzie to ten alkohol też, który jest pewnym elementem tego relaksu, ale ma być jedno, ma to wzbudzić pozytywne, miłe, dobre emocje, które nas przekonają do czegoś, co w ostatecznym rozrachunku jest czymś niezwykle niebezpiecznym. Ja bym też chciała, bym z tego wywiadu no, nie wynikało to, że ktoś wypije jeden kieliszek.
Otóż to, tak.
Bo tak nie jest. Że ktoś wypije, będzie uzależniony. No nie. Oczywiście mamy tydzień modlitw o trzeźwość narodu, więc zachęcamy i też myślę, że wiele osób w to się włącza do abstynencji, nie tylko w tym tygodniu modlitw, ale również podczas całego Wielkiego Postu. Asceza jest dobrym stanem dla człowieka i ma ogromny sens i we wszystkich kulturach tak naprawdę i religiach. Proszę zwrócić uwagę, są te okresy odmawiania sobie rzeczy, które dla kogoś są jakieś, no powiedzmy, nazwijmy to przyjemnością, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby być trzeźwym. Bo człowiek trzeźwy to jest człowiek, który podejmuje trzeźwe decyzje i to jest człowiek, który wychowuje trzeźwe dzieci i trzeźwo zachowuje się w sposób odpowiedzialny w zakładach pracy i tworzy właściwe relacje, bo one są jego, a nie są pod wpływem substancji.
I też trzeźwy człowiek to nie jest ten, który w ogóle nie sięgnie po absolutnie delikatną lampkę wina.
Nikt nie zachęca tutaj do prohibicji, nikt nie zachęca tutaj do przymusowej abstynencji, tylko do pewnej refleksji nad sobą i nad kondycją tego, co dzieje się też w naszej ojczyźnie, w Polsce. Tak naprawdę, zwróćcie Państwo uwagę, no pijaństwo to jest pewna rana. Tutaj
niezagojona?
Niezagojona, ona ciągle krwawi. W moim przekonaniu. Ja powiem tak, proszę zwrócić uwagę, myślę, że część z radiosłuchaczy ostatnio może była gdzieś na SOR-ze, czego no nie życzymy, ale jakieś wypadki. Proszę zwrócić uwagę, proszę porozmawiać z lekarzami, z ratownikami medycznymi. Co się dzieje na SOR-ach? Ile interwencji jest skierowanych do pijanych osób. W tym czasie osoby, które mają trudności zdrowotne, nie mogą dostać pomocy medycznej nie dlatego, że służba zdrowia nie chce nam pomóc, tylko że jest zaangażowana w pomoc osobom, które na własne życzenie po prostu upoiły się alkoholowo i są w takim stanie, a nie innym. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na SOR-ach.
Wielu wypadków można byłoby uniknąć.
Pani śledzi media. Ja też czasami, przynajmniej, jak widzę akty przemocy wobec ratowników medycznych, które są nagłaśniane w mediach od osób, które są w stanie upojenia alkoholowego. Tyle mówimy o przemocy wobec kobiet. I bardzo dobrze. Ale dlaczego nie wybrzmiewa w przestrzeni publicznej, a chciałabym i dziękuję, że mam taką możliwość, by wybrzmiało, że ponad 70%, prawie 80% aktów przemocy w domach odbywa się pod wpływem alkoholu. I szukajmy przyczyn.
Potencjalni zabójcy na drogach, kierowcy, to też
około 20 tysięcy, ja naprawdę nie przesadzam, około 20 tysięcy osób w Polsce umiera. To są badania naprawdę niezwykle poważnych agencji, instytutów naukowych i poważnych naukowców. Około 20 tysięcy mieszkańców znika z Polski w ciągu roku. Są badania, które mówią, że picie i palenie tytoniu to jest 83% przyczyn chorób nowotworowych w Polsce. Pozostałe to są czynniki genetyczne i inne, środowiskowe. Natomiast 83% to są papierosy i alkohol. Musimy o tym mówić.
I my o tym mówimy. Spoglądam na zegarek,
bardzo
pani doktor.
Doceniamy,
tak,
dziękujemy.
Musimy już powoli kończyć, dlatego że nasz czas antenowy
oczywiście
nie jest z gumy, ale ten tydzień modlitw o trzeźwość narodu i w ogóle Wielki Post może być okazją do refleksji.
Jest to czas do refleksji, jest tak, emocja, znaczy poznanie, emocja, która temu towarzyszy, czyli refleksja i zachowanie. Módlmy się i zastanawiamy, no bo to jest tydzień modlitwy, ale też i przede wszystkim wprowadzajmy to w czyn. Najpierw abstynencję w Wielkim Poście, a potem głębszą refleksję i zachęcajmy do tego osoby, które mamy w otoczeniu. A przede wszystkim przykładem.
Chciałam powiedzieć, że stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Muzyk z zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości osób uzależnionych była naszym gościem. Pani doktor, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Nasz gość dnia.